Dzisiaj mam mówić o wspólnocie, a ze wspólnotą związane jest samotność. Jak nie ma wspólnoty, to jest samotność albo osamotnienie. To jest straszne pieroństwo w życiu, jak jest samotność i osamotnienie. Ale najpierw wiara domaga się wspólnoty, czyli wiara domaga się Kościoła. Jest darem oczywiście wiara, ponieważ Pan Bóg podejmuje taką inicjatywę, aby wejść z nami na spotkanie. Bo wiara jest spotkaniem z Panem Bogiem. Jest to dar, który przemienia nasze istnienie, czyli przemienia nasze życie. Przez wiarę otwieramy się na miłość Pana Boga. Ale nie tylko otwieramy się na Pana Boga, otwieramy się także przez wiarę na drugiego człowieka, na bliźniego. Wiara czyni nas takimi ludźmi, bardziej ludźmi. Myśmy są ludźmi wszyscy, ale czyni nas bardziej ludźmi, bardziej wrażliwymi na współczucie, bardziej wrażliwymi na wspólnotę, to znaczy komunię, to, bo my komunią nazywamy Eucharystię, ale na komunię, czyli wspólnotę. Owszem, wiara ma charakter osobisty. To ja osobiście przyjmuję wiarę. Ma charakter indywidualny, dotyczy mojej osoby, jak ja wybieram wiarę i wiarę przeżywam w jakiś sposób sam. Jak się człowiek przyjmuje chrzest, no bo na chrzcie otrzymujemy wiarę, cnotę wiary, chociaż dziecko jest, nic nie wie o tym, co się z nim dzieje. Kiedyś któreś dziecko to jeszcze sól się podawało, a było już takie trochę podrośnięte, już mówiło. Podałem mu sól na język, mówi, i polizał, mówi, ty świnio mi powiedział. A teraz na szczęście nie ma soli. Tak. My przyjmujemy wiarę, oczywiście od rodziców, jakoś i przez rodziców chrzestnych, bo rodziców się ksiądz pyta, zadaje pytania. Pierwsze, czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego? Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego? To są takie pytania przy Chrzcie Świętym. Czy wierzycie w Ducha Świętego? W dawnych czasach te pytania były adresowane osobiście do tego, który był chrzczony. No bo do chrztu przygotowywał katechumenat. Ten, który miał być ochrzczony. I on odpowiadał w liczbie pojedynczej, bo teraz jest w liczbie mnogiej, rodzice odpowiadają, wierzę, odpowiadał. Ale no teraz przyjmuje przez takie malutkie dziecko, nic o sobie nie wie, no to cóż ma odpowiadać. I odkrywam siebie jako człowiek wierzący, jako człowiek zjednoczony z Panem Jezusem, ale także z tymi wszystkimi, bo odczuwam jedność, którzy podążali i podążają tą samą drogą. Bo jak się weźmie pod uwagę to, że człowiek, spotykam człowieka, który podobnie myśli jak ja, podobne ma hobby, czy też podobnie wierzy, to jakieś takie na tym tle się robią się takie więzy. I dlatego przeżywamy też wiarę i przede wszystkim we wspólnocie. I nie mogę zbudować swojej wiary osobistej w prywatnym dialogu z Jezusem Chrystusem. Nie mogę zbudować, ponieważ wiarę otrzymuje się w darze od Pana Boga za pośrednictwem wierzącej wspólnoty, za pośrednictwem wierzącej, to jest bardzo ważne, za pośrednictwem wierzącej wspólnoty, którą to wspólnotą jest Kościół. My tu też jesteśmy takim kościółkiem, który włącza mnie w rzeszę ludzi wierzących. To Kościół włącza mnie właśnie w tę wspólnotę, w komunię. Nasza wiara jest prawdziwie osobowa, jeśli jest także wiarą wspólnotową. bo nie ma wiary osobowej bezwspólnotowej. Czyli moja wiara prawdziwie osobowa musi być także wiarą wspólnotową. Moja wiara jest możliwa tylko na tle, na tyle, na ile żyje i porusza się w my, czyli w liczbie mnogiej, w Kościele. Wówczas, gdy naszą wiarą jest wiara Kościoła. I to jest właśnie, Kościół jest wspólnotą. Katechizm Kościoła katolickiego mówi w bardzo jasny sposób. Ja przytoczę te słowa. Wiara jest aktem eklezjalnym. Eklezja to jest po łacinie Kościół. Jakby ktoś nie wiedział, ale wy wszyscy doskonale wiecie, po co ja to mówię. Wiara Kościoła poprzedza. Wiara Kościoła poprzedza moją wiarę. Ona rodzi tę wiarę, to mówi katechizm, prowadzi i karmi naszą wiarę. Kościół jest matką wszystkich wierzących. Kościół jest matką. Nie może mieć Boga za ojca, kto nie ma Kościoła za matkę, powiedział jeden z takich ojców Kościoła mniejszych, święty Cyprian. Nie może mieć Boga za ojca, kto nie ma Kościoła za matkę. Tak więc wiara rodzi się w Kościele. Prowadzi do Niego i w Nim żyje. Pamiętacie, jak apostołowie przeżywali lęk, by iść i bo Pan Jezus powiedział do nich, idźcie i nauczajcie wszystkie narody. To był lęk osobiście. Oni znali Pana Jezusa, widzieli Go, ale doświadczali lęku, żeby tę wiarę iść i głosić. Chociaż doświadczali tego Jezusa przez no przynajmniej 3 lata. I po zesłaniu Ducha Świętego to się wszystko w nich jakoś, ten lęk zostaje usunięty, chociaż jak, może w jakimś tam takim małym może wycinku, a może i całkowicie. Mocą Ducha Świętego zaczynają mówić nowym językiem, publicznie głosić tajemnicę, której byli świadkami. Publicznie głosić. Jakoś bez lęku. Zaczyna się od fragmentu proroka z Joela, odnosząc go do Jezusa i głosząc rdzeń wiary chrześcijańskiej. Czyli oni idą i głoszą, słuchając słów świętego Piotra, na przykład po zesłaniu Ducha Świętego, kiedy on wyszedł z wieczernika. Jak się słuchało, to ci słuchający mieli takie wrażenie, sądzę, jakoby święty Piotr przemawiał do nich osobiście, do tego konkretnej osoby osobiście. I pokutowali za swoje grzechy, chrzcili się, przyjmując dar Ducha Świętego. Tam mówisz, że w pierwszym dniu ochrzcili 5000, czy 3? No dużo, prawda?
3000.
Ile?
3000.
No to w pierwszym 3, to w następnym 5. To w następnym 5. Właśnie tak zaczyna się droga wspólnoty, która się nazywa Kościół. Właśnie to jest niesamowite. 5000, cała parafia tutaj świętego krzyża. 4000, a 5 czy 3000, a 5000, no to następna parafia. I to jak oni to chrzcili, to ja nie wiem, jak to potrafili w ciągu, ale i było ich 12, no to chyba żaden problem. A więc i od razu ten nowy Kościół, ta nowa wspólnota, są w niej różne kultury, bo tam, tam mówią dzieje apostolskie, byli Partowie i Medowie, Elamici i tam jeszcze inni, różnymi językami. Tylko tu jest pewne takie pytanie. Apostołowie mówili jednym językiem, a oni mogli słyszeć każdy w swoim języku. Mogło tak być. A rozumieli wszyscy. A więc i tu już nie było Greka, nie było Żyda, nie było Elamity, nie było tam, ja wiem, jeszcze innych narodów, jako tak, tylko to był jeden Kościół. I dzisiaj też jest jeden Kościół. Widać tę wspólnotę, zwłaszcza w spotkaniach takich międzynarodowych, jakie będzie niedługo będzie w Brazylii młodzież z różnych krajów i oni tam przyjeżdżają i od razu czują się wspólnotą, bo Kościół ich jednoczy. Wiara, owszem, ale wiara we wspólnocie. Kościół zatem od samego początku jest miejscem wiary i miejscem przekazywania wiary. Właśnie ta wspólnota. I równocześnie my jesteśmy zanurzeni, ja to już mówię tak jedno i to samo, ale innymi słowami. Równocześnie jesteśmy zanurzeni w komunię, czyli we wspólnotę z innymi braćmi i siostrami w wierze. Jesteśmy zanurzeni z różnymi innymi braćmi. Sobór Watykański mówił o tym w sposób następujący. Drugi Sobór Watykański, ja to przytoczę. Podobało się jednak Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wyłączeniem wszystkich wzajemnych powiązań, lecz ustanowić ich jako lud, który uznałby go w prawdzie i jemu święcie służył. A więc nie podobało się Bogu zbawić nie pojedynczo, tylko właśnie we wspólnocie. Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Te słowa mówi ksiądz przy chrzcie dziecka po wyznaniu wiary. Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Owszem, wiara jest notą teologiczną i dlatego ona jest dana przy chrzcie świętym. Wiara teologiczna, bo wszystkie inne wiara, nadzieja, miłość, tak, teologiczne, bo te wszystkie inne cnoty, no to my sobie musimy wypracować w sobie. Bo to te, a tutaj się, owszem, wiara się jakoś tak pomnaża, jakby rośnie naszym wysiłkiem. Ale jeżeli by nie było zaczątku tej wiary, no to nasz wysiłek by w tym nic nie pomógł. Nic by nie pomógł. Jest wiarą teologiczną, daną przez Boga, ale przekazywaną przez Kościół na przestrzeni całej historii. Z pokolenia na pokolenia, jak to znów podkreślił Sobór II Watykański, przepowiadanie apostolskie, które w sposób szczególny zawarte jest w księgach natchnionych, ma być ciągle zachowywane aż do wypełnienia czasów. Tak, czyli to, co mówi Sobór, to właśnie co, to owszem, dbanie o to, ale jeżeli ta wiara nasza rośnie, to rośnie w Kościele, umacnia się. Umacnia się ta wiara wtedy, kiedy jest przekazywana. Wy możecie tak po swojemu popatrzeć na przykład na siebie. Myślę, że tu we wspólnocie, jakbyście przyszli do wspólnoty, no to tam mi się wydaje, była wiara może mniejsza, a tu się jakoś tak tej wspólnocie nie tylko ugruntowała, ale też i jakoś tak no wzrosła. Może i tak. Tak myślę, że tak jest i tak powinno być. A więc nie wolno wiary spychać w sferę prywatności. Nie wolno. To, co dzisiaj się chce zrobić, że wiara to jest moja prywatna sprawa. Nie. Wiara, człowiek ma prawo do tego, żeby ją innym pokazać. Nie afiszować, wcale nie chodzi o afiszowanie, ale żeby innym pokazać. I to jest, w związku z wiarą jest też takie pojęcie jak samotność, czy osamotnienie. Bo ludzie, którzy nie budują swojej wiary, nie są we wspólnocie, nie czują wspólnoty Kościoła, no to oczywiście wtedy im jest trudno wyzwolić się z samotności czy osamotnie. Samotność jest wspaniała i cudowna. Ja nie będę na ten temat dużo gadał. Bo w samotności rodzą się wielkie rzeczy. Ludzie piszą książki, piszą wiersze, komponują w samotności. Ale nie daj Boże, jeżeli człowieka opanuje osamotnienie. Ludzie są bardzo samotni. To na pewno spotykacie takich ludzi, tacy melancholijni, tak żyją z dnia na dzień, chociaż wydaje się, że wszystko jest najlepszym porządku. Człowiek, który jest wierzący, nie jest nigdy osamotniony. Nigdy. Są takie psalmy, które mówią właśnie... O, popatrzcie, tutaj jest... To jest akurat nie psalm, tylko ta scena z Ewangelii świętego Jana. Ja wam przeczytam ten kawałek. Jak czym jest samotność dla tego człowieka? 38 lat borykał się z tą samotnością, aż kiedy ujrzał Jezusa, to Jezus mu pomógł. Potem było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie sadzawka nazwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam człowiek pewien, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka. O, nie mam nikogo, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki. Czyli kompletna samotność przez 38 lat, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, gdy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoją noszę i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Jest to historia godna zastanowienia. Nie wiemy, na jaką chorobę właściwie chorował ten człowiek z nadsadzawki Betesda. 38 lat. Dotknięty był kalectwem. Podejmował próby, żeby tam się doczołgać do tej sadzawki. Podejmował próby przez 30 lat, aby osiągnąć uzdrowienie. Dojść do tej poruszonej wody. Zawsze go ktoś wyprzedzał. I wyrywa się z ust tego człowieka skarga: nie mam człowieka. Czyli nie był w żadnej wspólnocie, bo ze wspólnoty to by mu ktoś pomógł. Nikomu nie przyszło do głowy zapytać tego chorego: czy długo już czekasz? Czy możemy ci pomóc? Czy masz oprócz tego jakieś życzenie? Ten człowiek czuł się opuszczony przez Pana Boga i przez świat. I myślę, że nie tyle dręczyła go ta choroba, co uczucie opuszczenia, spisany przez wszystkich na straty. Najgorsze było dla niego to, że nie miał człowieka. I dzisiaj też iluż ludzi może tak powiedzieć: nie mam człowieka, który by się o mnie zatroszczył, który by wziął na serio moje niedomagania, który by się nade mną zlitował, pochylił się ze współczuciem, który byłby gotowy mi pomóc, wstawić się za mną i poświęcić mi siły i czas. Tak kiedyś byłem bardzo zbudowany. Jest taka biedna rodzina. Nie będę mówił gdzie, ale czwórka dzieci, zdaje się. On pracuje ciężko. Dobry człowiek. No, ta pani się zajmuje, matka zajmuje się tymi dziećmi. Jakie warunki oni mają mieszkaniowe, to jest coś okropnego. Suterena, wilgoć, jak w stajni. Prądu nie ma, bo nie ma z czym zapłacić. I tym zajęła się jedna siostra zakonna, druga taki alarm zrobiły. I tylko chodziły do parafii, do proboszcza, do burmistrza. No tak molestowały, to brzydkie słowo, ale tak były w pewnym sensie nachalne, że coś z tym trzeba było zrobić. No ale podziwiam te siostry. Zakonne. Tak.
No i jak się to skończyło?
Co?
I jak się to skończyło?
No tak, że się skończyło, że jakieś tam mieszkanie dostaną, bo budują tam, wydaje się, 30 mieszkań jest obiecane. Ale to jest od tego. Więc ludzie, którzy stracili wiarę w drugiego człowieka, stali się odludkami, stracili odwagę do bywania wśród ludzi. I tak ci oni już nie poszli tam do gminy, bo nie widzieli sensu, bo chodzili. I tak jakoś to, co w obozie koncentracyjnym nazywano muzułmanie, tak? Jak już stracił nadzieję zupełnie, niech robią ze mną co chce, nic nie będę się ratował. I są ludzie, którzy się stali właśnie takimi odludkami. Stracili odwagę bycia wśród ludzi. Są takie psalmy tutaj narzekające. O, niektórzy zanoszą właśnie takimi psalmami skargę do Pana Boga. Popatrz, zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem w ucisku. Od smutku słabnie me oko, a także moja siła i wnętrzności. Bo zgrzyta trawi me życie i wzdychanie moje lata. Siłę moją zachwiał ucisk i kości moje osłabły. Stałem się znakiem hańby dla wszystkich mych wrogów, dla moich sąsiadów przedmiotem odrazy, dla moich znajomych postrachem. Kto mnie ujrzy na ulicy, ucieka ode mnie. Zapomniano w sercach o mnie jak o zmarłym. Stałem się jak sprzęt wyrzucony. Oddaliłeś ode mnie moich znajomych, uczyniłeś mnie dla niego ohydnym, pozostaję w zamknięciu bez wyjścia. To jest psalm 31. A więc człowiek, który nie ma wspólnoty, nie jest we wspólnocie. Bo być we wspólnocie, wierzyć, to znaczy Bóg jest bliski, ale bliźni też jest bliski. Oczywiście nie chodzi o jakąś pomoc materialną, ale chodzi o to, żeby słowem, może jakimś telefonem, czasem kartką z wczasów. Ktoś o mnie pamięta. Ktoś o mnie czuwa i patrzy na ten telefon. No i trzeci, czwarty tydzień nikt nie zadzwonił do mnie. Nikt. I wtedy człowiek ma taką właśnie, ogromnie odczuwa taką samotność. I samotność często powoduje to, że człowiek nie znajduje człowieka i wydawało się, że ma wszystko, a popełnia samobójstwo. Pamiętacie, jak ta Marylę Monroe popełniła samobójstwo? Co jej brakowało? Miała wszystko. Od urody po pieniądze. No i nie wiem, czy otruła się?
Prawdopodobnie mocno.
Różne są wersje.
Otruli ją?
Prawdopodobnie.
Ja usłyszałem, że samobójstwo.
Oficjalnie brzmi, że
bardzo, z bardzo wpływowymi osobami i znanymi politykami być może ktoś mi pomógł.
Za blisko Kennedych było.
I tutaj znów jest taka, to jest Kierkegaarda, takiego filozofa. On tutaj się Duńczykiem, nie? Tak. Kierkegaard. I teraz tak, co sprawia, że to, no ja tutaj mam taki korektora.
Służę.
Proszę. No więc on... No co ja to miałem powiedzieć? No
właśnie,
tak, no był właśnie. I on mówi, jak, co sprawia, że człowieka można podnieść. Można wyciągnąć z tej samotności, może z osamotnienia. Co sprawia, że człowiek jest wielki, jest cudem stworzenia, miłym w oczach Boga? Co sprawia, że człowiek jest silny, silniejszy niż cały świat? Co sprawia, że jest słaby, słabszy niż dziecko? Co sprawia, że człowiek jest twardy, twardszy niż skała? Co sprawia, że jest miękki, większy niż wosk? Miłość. Co jest starsze niż wszystko? Miłość. Właśnie to jest jego takie rozważenie. Co wszystko przetrwa? Miłość. Co pozwala się brać? Co pozwala się brać, lecz samo wszystko zabiera? Miłość. O, miłość się pozwala brać. To tak. Teraz rozumiem, bo nie za bardzo pojęłam to. Co pozwala się dawać, lecz samo daje wszystko? Miłość. Co trwa, gdy wszystko się wali? Miłość. Co pociesza, gdy cała pociecha zawodzi? Miłość. Co trwa, gdy wszystko się zmienia? No i co pozostaje, gdy wszystko inne przeminie? Co daje świadectwo, kiedy milkną przepowiednie? Co nie gaśnie, gdy zacierają się twarze? Co rozjaśnia mroczny tok myślenia? Co czyni przemowę głupca mądrą? Fajne. Co się nigdy nie zmienia, gdy zmienia się wszystko? Miłość. Tylko to jest miłością, to, co nigdy nie będzie czymś innym. A więc to jest bardzo ważne, żeby to umieć okazywać. O, jest też taki psalm, i wiele tych psalmów jest, które mówią o bezpieczeństwie, cudownym poczuciu bezpieczeństwa, jakie człowiek może znaleźć w Panu Bogu i we wspólnocie. Pan jest moim pasterzem, to znany psalm. Niczego mi nie braknie, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Niektórzy mówią, pozwala mi leżeć na zielonych. Prowadzi mnie nad wodę, gdzie mogę odpocząć. Tak, orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój, jaska pasterska, jest moją pociechą. Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, Tobie ufam, Boże, niech zawód mnie nie spotka. Nikt bowiem, kto Ci zawierzył, nie będzie zawstydzony. A jeszcze z innego psalmu. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? Gdy mnie osaczają złoczyńcy, którzy chcą mnie pożreć, oni sami, moi wrogowie i nieprzyjaciele, chwieją się i padają. Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem, moje serce nie poczuje strachu. Bo jak człowiek jest Bogiem, to nie poczuje strachu. Widzimy, jak to zresztą było u świętych. Ale też i ten psalm, który Pan Jezus mówił na krzyżu. Poczuł się taki osamotniony na krzyżu. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko jesteś, mój wybawco, od mych próśb i wołania. Boże mój, wołam we dnie, lecz nie odpowiadasz. Woła mi nocą, lecz nie znajduję spokoju. Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko dla ludzi i wzgarda pospólstwa. Wybaw mnie, Boże, bo woda mi sięga po szyję. Ugrzązłem w błotnej topieli i nie mogę znaleźć oparcia. Trafiłem na wodną głębinę i nurt mnie porywa ze sobą. I jeszcze na zakończenie, bo nie będę tak tutaj mnożył, tylko jest takie opowiadanie. Takie czasem, jak jesteśmy bardzo samotni, czujemy się opuszczeni przez bliźnich, a nawet przez samego Boga. Jesteśmy zrozpaczeni. Zadajemy pytanie Panu Bogu. Gdzie byłeś, Panie, w moje samotne dni i noce? W takich trudnych chwilach. I odpowiedzią jest taka przypowieść z Teze. Teze to jest tam, gdzie ta wspólnota, prawda?
Ekumeniczna.
Taka ekumeniczna. Teze. I tak. Tam jest tej opowieści, ja ją przytoczę. I ten zakonnik tam opowiada. We śnie szedłem kiedyś brzegiem morza z Panem. Oglądając na ekranie nieba całą przeszłość mego życia, po każdym z minionych dni zostawały na piasku dwa ślady. Mój i Pana. Czasem jednak widziałem tylko jeden ślad, odciśnięty w najcięższych dniach mojego życia. I rzekłem, Panie, postanowiłem iść zawsze z Tobą. Przyrzekłeś być zawsze ze mną. Czemu zatem zostawiłeś mnie samego wtedy, gdy mi było tak ciężko? Odrzekł Pan, wiesz, synu, że Cię kocham i nigdy Cię nie opuściłem. W te dni, gdy widziałeś jeden tylko ślad, ja niosłem Ciebie na moich ramionach. Nie piękne to jest? To były ślady Pana. On se siedział na karku Pana Jezusa i se elegancko się To jest ta wspólnota. Ważna rzecz. My mamy co w roku 3-4 razy zjeżdżamy się. No rocznik, mój rocznik kapłański. Teraz też mamy 20 czerwca. Po to, żeby się poczuć we wspólnocie. Pogadamy, poobmawiamy nowych proboszczów. No. I tak ponarzekamy. No, tak, jak to było dawniej, jak jest teraz. A to jest potrzebne, naprawdę to jest potrzebne. No. Tak. Gdzieś się tam trochę lepiej zje niż VP. I to jest właśnie potrzebne. To jest potrzebne. No to chyba to wszystko, nie?